Każdy człowiek jest jakiś, posiada jakąś osobowość. I ma na przykład osobowość narcystyczną, depresyjną, jakąś borderline i tak dalej, etc., etc. I to są nazwy zdrowych ludzi. Niestety zaburzenia też mają te same nazwy i zaburzenie narcystyczne, obsesyjno-kompulsywne, etc., etc. To jest olbrzymia różnica, tak?
Cześć, bardzo miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Kochani słuchacze, zapraszam Was do subskrybowania tego podcastu na YouTubie i do obserwowania na Spotify'u i na tych wszystkich innych platformach, na których lubicie słuchać. Przedstawiam gościa, Robert Olszak, psycholog, psychoterapeuta.
Dzień dobry.
Tak sobie zaczęliśmy gadać jeszcze przed włączeniem mikrofonu o różnicy między szkołami, więc może od razu zapytam o to. No bo jesteś psychoterapeutą psychodynamicznym.
Tak, dokładnie.
No to co to jest ta psychoterapia psychodynamiczna?
To taka czarna magia. Nie, żartuję, to wszystko jest oparte na nauce. Ogólnie psychoterapia psychodynamiczna zajmuje się docieraniem do konfliktów wewnętrznych, wyciąganiem wypartych wspomnień, ponieważ mamy dwa kawałki. Jeden kawałek to jest świadomość i racjonalne przetwarzanie, do którego mamy dostęp, ale mamy też taki duży element, bardzo duży element zachowań nieświadomych. No i czasami w czasie socjalizacji dochodzi do różnych traum, traumeczek, zbudowania jakichś skryptów, wspomnień, które one tam w nas siedzą, w tej nieświadomości, ale jeżeli coś jest nieświadome, to nie mamy dostępu w racjonalności, czyli w takim potocznym myśleniu. I czasami ludzie nie bardzo wiedzą, dlaczego akurat zachowują się tak, a nie inaczej, bo później przy dużym impulsie zastanawiam się, jeju, powinienem postąpić tak i tak, a zrobiłem zupełnie inaczej. Tak powiem, pewnie ludzi to zaciekawi, że partnerów życiowych dobieramy nieświadomie, bardzo nieświadomie.
No tak, ja wiem, ja w toku mojej terapii trochę odkryłem, jak dobrałem moją partnerkę, że nie z tych powodów, co myślałem. Mm-hmm. Ale to na czym polega ta nieświadomość? W sensie, co to jest? To są jakieś takie... Czy ta nieświadomość to jest, nie wiem... Ogólnie ludzie na mnie czyhają i chcą dla mnie źle? To jest na przykład taka rzecz z nieświadomości? Czy co, co
ale to nie. No, to zależy. Jeżeli mieliśmy ileś tam jakieś albo bardzo silne zdarzenie... Z dużą siłą emocjonalną, tak, że ludzie ktoś krzywdził, albo ludzie głównie krzywdzili, mózg, żeby się chronić, przesunął to do nieświadomości. Zazwyczaj to się dzieje w czasie socjalizacji, czyli ogólnie dzieciństwa i dorastania. No to później będziemy mieli taki efekt, że będziemy na wszystkich ludzi patrzyli jak na wrogów, chociaż już nam się takie rzeczy nie przydarzają, tak?
Okej, czyli socjalizacja, czyli dzieciństwo. I już tak? Tutaj słyszę głosy. O
Jezu!
Jasiek, dobra, no ciekawa ta rozmowa z tym Robertem Olszakiem, ale jest jakaś taka terapia, gdzie się nie gada o dzieciństwie. Trzeba o tym dzieciństwie rozmawiać?
Jasiek. Szczerze?
No.
Osobowość buduje się w czasie dzieciństwa. Więc wszystkie problemy, z którymi ludzie się zgłaszają, bo psychoterapeuta leczy zaburzenia osobowości. Nie leczy chorób organicznych, bo nie wyleczy. To leczy psychiatra, tak? Przy zaburzeniach organicznych psychoterapeuta, psycholog wspomaga człowieka po leczeniu farmakologicznym, żeby wrócił do życia. Więc jeżeli została zbudowana zła osobowość, a głównie tą osobowość dziecka budują rodzice, no to słuchaj, no to jak można... Nawet Cebet tak, będzie schodził do dzieciństwa. Są różnego rodzaju zaburzenia, które leczy się nie korygując osobowości, na przykład fobie. Tak. Jest taka forma desyntyzacji, tak, takim pokrótce, żeby nie zanudzić zać. Na przykład ktoś się boi pająków. Tak. Najpierw się rozmawia o tych pająkach, później się rysuje pająka, później takiego gumowego pająka się wrzuca. No i zgodnie z badaniami Pawłowa powinien mózg dostać nagrodę za to, że się nie przestraszył. No i zgeneralizować impuls, no i później się nie bać. No ale są takie sytuacje, że prowadzi się terapię psychodynamiczną, a pacjent mówi, ojoj, wie pan co, ale jeszcze coś się zmieniło, przestałem się czegoś bać.
To jest moje doświadczenie z moją terapią psychodynamiczną, że ja się przestałem bać psów. Mimo, że ja w ogóle mojemu terapeucie nie mówiłem o tym, że się boję psów. W ogóle nie poruszałem tego, bo to dla mnie było, no boję się psów, mogę z tym żyć. I potem nagle odkryłem, że nie wiem, podchodzi do mnie piesek na ulicy i mam ochotę go pogłaskać. Nie mogę, bo mam alergię, ale mam ochotę i zastanawiam się, o jaki słodki piesek. Mimo, że w ogóle o tym nie gadałem, więc faktycznie.
Więc to jest taki... jest bardzo ciekawa. Ja czasami nawet w gabinecie zaskakuje mnie, jak ludzie w pewnym momencie natychmiast przestają się czegoś obawiać. Praca jest rok, dwa, przychodzi przełom, pam, i nagle, no wie pan co, ja już, mi jest już wszystko okej z tym, co robiliśmy. To nazywa wgląd.
Ten wgląd to jest taka sytuacja, że niby wcześniej rozumiałem, tak, ja miałem takie rzeczy, że rozumiałem coś na przykład w terapii mojej, tak na mózg rozumiałem, wiedziałem jak to jest i komuś mógłbym wytłumaczyć, a w którymś momencie nagle właśnie taki błyskawica we mnie strzelała, tak, i zacząłem jakby naprawdę to czuć, nie, w sensie, że to coś zrobiło.
Zinternalizowałeś to, bo to jest tak, większość moich pacjentów to są ludzie normalnie funkcjonujący, tylko borykający się z jakimiś tam problemami i trudnościami. I oni sobie dobrze radzą w życiu, tylko tak jak mówiłem, nie wiedzą, dlaczego w pewnych momentach tak się zachowują. Jest, no, umówmy się, że Polska to jest kraj neurotyków, ponieważ bardzo dużo grono społeczeństwa jest wychowywane w domach, w którym dominującą emocją jest lęk. Na różnych poziomach, nawet ja już nie mówię o takich bardzo patologicznych sytuacjach, gdzie jest przemoc domowa, olbrzymia agresja. Więc ci ludzie dorastając, non-stop przeżywając lęk. Nawet wybierając sobie partnera, będą wybierać partnera, który będzie im ten lęk fundował w domu. A jak mają, znajdują dobrego, ciepłego faceta, na przykład, albo kobietę, no to mamy taki kłopot, że oni czują niepokój, bo dla nich to nie jest oczywiste, że tak jest, bo dom, nawet patologiczny, to jest oaza bezpieczeństwa. No i to zaczyna się wydawać im niebezpieczne i dochodzi do różnego rodzaju problemów.
Ale dobra, mam taką znajomą, która chodzi na taką terapię, myślę, że to jest CBT, o którą chyba też zapytam zaraz, czyli tą poznawczo-behawioralną. I ona mówi, że ona ma dużo lęków. To jest taka osoba, która ma sporo lęków. No i ta osoba mi mówi, że na tej terapii pracuje tylko i wyłącznie tymi konkretnymi myślami. Jak ona coś próbuje zejść do, nie wiem, do rodziny, do dzieciństwa, to ten terapeuta mówi, nie ma sensu, jakby pracujmy nad tym, że pan się boi tylko, nie, pan teraz się boi w pracy, że pania zwolnią. No to nad tą myślą sobie popracujmy. I co, taka terapia nie zadziała? Czy...
Zadziała. Dlaczego? Ma nie zadziałać. Oczywiście to jest taka forma oswojenia siebie z tym lękiem. I tak jak mówiłem na wstępie, że o CBC-cie, tak, poznawczo behawioralnej, że to jest taki czysty behawioryzm, takie wyjście z Pawłowa. Jeżeli Pawłowowi się udało połączyć ślinotok z lampką, no to jesteśmy w stanie każdy inny proces zrobić w ten sposób, że już pewne rzeczy nie będą wywoływały lęku. Ale tak myślę że przy głębszych zaburzeniach no może być to trochę trudniejsze. Z powodu tego, że ten lęk uogólniony jest u nas, tak? No i nie jesteśmy w stanie wszystkich jakichś tam rzeczy przegadać, które nas wylękniają. Tak?
No dobra, czyli w sumie skoro te terapie...
Ale też bym nie chciał doprowadzać moich kolegów z CBT-u, że ich nie szanuję, tak? I żeby mnie nie opluli po tej rozmowie, bo bardzo ich szanuję i też czasami używam narzędzi poznawczo-behawioralnych, jak potrzebuję i widzę jakąś tam konkretny zysk, tak? Z tego. Oczywiście dla pacjenta.
No zwłaszcza, że z tego co wiem, oni teraz też często stosują tą terapię schematu, czy schematów, która się chyba tak mocno wiąże z tą psychodynamiczną, więc też to dzieciństwo tam bardziej
gra. Jest, tylko widzisz, psychoterapia CBT jest bardzo ustrukturalizowana. Tam idzie się według zasad, instrukcji. Nie, to nie dla mnie.
Czyli co, jesteś takim terapeutą, który doprowadza pacjentów do szału, bo podążasz za nimi i pacjent coś mówi, a ty mówisz, no a co pan myśli na ten temat? A co pan w tym momencie czuje? No,
powiem jak terapeuta. Jezik, ale dlaczego to pyta? I w tej formie.
No można po całej sesji takiego właśnie, a dlaczego to pyta, zacząć walić głową w ścianę jako pacjent, że...
No słuchaj... jakoś nie mam krwawych plam na ścianach, więc myślę, że jest okej. Okay. Czasami trzeba dotrzeć, trzeba tak mówię, to powiedzieć, znerwisować trochę pacjenta, żeby zejść w dół. No to także jest praca ciszą, tak? Którą olbrzymia siła.
Wiem, stosuję to czasem w tym podcaście, więc oczywiście, że tak. Ja jak tam parę gości temu miałem gościa, który mówił i ja po prostu odkryłem, że jak nie odpowiem na to, co on mówi, to on wejdzie w ciekawsze tematy, więc może tak sobie na niego patrzyłem.
Bardzo fajnie, czyli manipulowałeś człowiek.
Tak, oczywiście, że tak. Ja tu, jeżeli ktoś z moich byłych gości słucha tego podcastu, to tak. Są rzeczy, które robię czasem w tych rozmowach. Ale tych pauz to nie słychać, bo je wycinam potem. A teraz tak mi się nasunęło, bo mówiłeś o tym, że ludzie żyją w lękowych rodzinach i że też w rodzinach jakichś przemocowych pewnie jest trochę taka nadreprezentacja ludzi z przemocowych rodzin w gabinecie psychoterapeuty. To nie trzeba być jakimś super bohaterem, żeby znieść mentalnie taką pracę, jak przychodzą przez kilka godzin dziennie kolejne osoby z całym takim backgroundem.
No wiesz, Jasiek, szczęśliwi ludzie to raczej do mnie do gabinetu nie przychodzą. I no, dużo poruszających historii pojawia się nawet takich, że czasami człowieka, ale no, to szkolenie psychoterapeutyczne trwa ileś czasu, tak? I dostajemy podczas szkolenia narzędzia do radzenia sobie z trudnymi sprawami. Każdy psychoterapeuta, przynajmniej taki podchodzący bardzo rozsądnie do swojego zawodu, przechodzi własną terapię długoterminową, więc te wewnętrzne konflikty, czy jakieś własne lęki i tym podobne rzeczy, no, zostają w tej terapii rozmontowane. Najgorzej jest, jak przychodzi pacjent i zaczyna mówić o rzeczy, którą akurat psychoterapeuta przeżywa w tym momencie. No i w tym momencie już jest trudno, tak? No bo psychoterapeuci też są ludźmi. Kochają, rozwodzą się, mają problemy różnego rodzaju.
No, też mogą mieć fobię przecież, nie?
No, mogą, ale myślę, że po takiej długoterminowej terapii za moich czasów, jak kończyłem studium psychoterapii, to było 80 godzin, później było 100, a teraz jest, nie wiem, czy 150 godzin. 150 godzin to już jest tak cyrka, bo 3 lata, więc to nie są, to już jest taka dosyć... Ale ja byłem dłużej niż wymagania.
No to ja już chyba też zaliczyłem dłużej, biorąc pod uwagę wszystkie moje terapie. No tak, kiedyś rozmawiałem z psycholożką, która mi powiedziała, że ona prowadzi psychoterapię, że ona w trakcie, w sensie w swoim życiu zawodowym sama 3 razy poszła na terapię, bo właśnie jej pacjenci coś otworzyli z niej, stwierdziła, tak, że muszę nad tym pracować.
No tak, no oczywiście, że chodzi się na terapie wsparciowe, chodzi się... Otwierają się różne kawałki. Nie uniknie się takiej sytuacji, że któryś pacjent nie przyjdzie z tematem, dla terapeuty jest to problem. Tak? Ale ogólnie jest to bardzo satysfakcjonująca praca i bardzo ciekawa. Czy się człowiek nie nudzi, czy nie wali głową, nie. Ja to jest pierwsza, pracowałem w wielu zawodach, to jest pierwsza praca, że od wielu, wielu, wielu lat idę z uśmiechem do roboty, i wychodzę zadowolony z pracy. Nie zawsze tryskający radością, ale czuję coś takiego, że coś zrobiłem fajnego. Tak? Satysfakcję. A największą satysfakcją, przynajmniej dla mnie, nie będę się wypowiadał za moich kolegów, tak jak widzę, jak ci ludzie rosną, jak zaczynają normalnie funkcjonować, bo ja w moim kręgu zainteresowania są głębokie zaburzenia osobowości. I ja pracuję z anorektyczkami, to z takimi, które ważą po 30 kg, tak? Przy 1,60 m wzrostu, to są prawdziwe dramaty tych ludzi, tych rodzin. No ale to daje satysfakcję, jak dziewczyna zaczyna ważyć 50 kg i normalnie funkcjonować.
No właśnie, chcę zapytać o walenie w głowę twoje, w sensie, czy ty nie walisz w głowę. I to mi się bardzo z anorektyczkami kojarzy, bo ja sam mam zaburzenia jakieś tam odżywiania i jak opowiadam komuś o tym, jak to u mnie wygląda, nie, to jakiś kolega mnie zapyta, no to jak opowiadam, to słyszę, jakie to jest głupie, jakie to jest po prostu nie mądre, tak? Bo nie wiem, jak ktoś ma depresję, no to jestem w stanie się zgodzić, że życie jest bez sensu i że ogólnie życie jest ciężkie. To się, jest dużo prawdy w takich depresyjnych myślach, czy jakieś takie lękowe rzeczy. No tak, życie też jest straszne. Ale też takie zaburzenia odżywiania, że właśnie w przypadku anoreksji, że ktoś po pierwsze uważa, że jest grubszy niż jest, a nie jest, to już jest takie, no nie jest tak, halo człowieku, otrząśnij się, tak po ludzku. Po drugie, że ktoś uważa, że jak będzie chudszy, to będzie ładniejszy, co też nie jest przecież prawdą. I czy jest tak czasem, że pacjent właśnie coś mówi, jakby nie chce czegoś zauważyć i się, nie wiem, stosuje jakieś racjonalizacje cały czas, nie wiem, drugi rok w terapii, a ten człowiek cały czas nie chce czegoś tak oczywistego zauważyć, co ma po prostu przed sobą na dłoni. Czy wtedy nie masz ochoty walić głową w ścianę?
Nie.
No okej, po prostu nie.
Nie, no po prostu nie, no po prostu wiem, że tak jest, bo zaburzenia odżywiania ma się całe życie. To można zaleczyć, można pomóc tego człowiekowi, żeby funkcjonował, ale zawsze jest zaburzony obraz swojego ciała. Kiedyś jedna z dziewczyn chorych na anoreksję rysowała ładnie i narysowała siebie. Poprosiłem, żeby siebie. One mają dostęp do tego, że są chude. Bo narysowała bardzo chudą osobę i tą chudą osobę otaczała wielka taka grubość. Tak? No i to było bardzo ładne. To bardzo ładnie pokazało zasadę, bo to nie jest tak, że ja chcę być chudsza i ładniejsza. Tak, no to już nie jest zaburzenie. To jest... To można wkręcić się oglądając zdjęcia, których graficy na Photoshopie przeceniają, przycinają, modelują, etc. To jest takie, to jest olbrzymie cierpienie. Tak naprawdę anoreksja to jest choroba rodziny, gdzie ludzie byli oceniani, nie byli przyjmowani, była olbrzymia ilość agresji. I tak naprawdę, żeby wyleczyć anoreksję tak, u takich nastolatków, tak, to trzeba leczyć rodzinę. Także.
A jak ktoś jest dorosły, nie wiem, ma 25 lat albo 30 i ma anoreksję, to raczej rodziny mu się nie wyleczy. Nie?
No, przy takich ostrych stanach, no to oni mieszkają z tymi rodzicami, bo nie są w stanie funkcjonować. Tak? To proponuje się rodzicom uczestnictwo w terapiach rodzinnych, chociaż w większości nie chcą, bo oni uważają, że wszystko jest okej. Okay. Ale to, wiesz, to nie jest ta zła wola tych ludzi. To jest takie właśnie nieświadome uważanie, że wszystko jest okej, okay, bo i tak jest dużo lepiej niż było w ich domach rodzinnych i są lepszą wersją rodziców. Ale drugi idzie element, bo przyznanie tego, że trzeba tej terapii, to byłoby się przyznanie do tego, że było się złym rodzicem. I tego ludzie, to mechanizm obronny, taki nieświadomy, blokuje, tak?
No na pewno, przecież mnie kiedyś wysłano jako dziecko do psychologa. I ja sobie teraz myślę jako dorosła osoba, że powinni byli pogadać ze mną, a potem wezwać moich rodziców. Ale wyobrażam sobie, że raczej rodzice w takiej sytuacji, nawet nie moi ogólnie, to mówią, tam panie, głupi jakiś ten psycholog. Mówi, że to nie jest, nie wiem, ktoś przychodzi do psychologa, mówi, mam bardzo niegrzecznego syna, który się nie chce uczyć i bije się z dziećmi. Jak taki psycholog powie, że to może trzeba z rodzicami pogadać, no to rodzice, bo to przecież on jest niegrzeczny.
No. Mam kilku nastoletnich pacjentów. Nie jestem świadomy, że rodzice tych pacjentów mnie bardzo nie lubią.
A pacjenci w ogóle cię nie lubią? Przecież ty, jak ty im odkrywasz nieświadomość, To są wkurzeni?
No, złości się złoszą. To jest normalne. Wiesz, jak uczestniczyłeś w psychoterapii, to wiesz, że to jest jedna z najbardziej intymnych relacji, tak? Bezcielesnej, tylko mentalnej. No nie ma chyba bardziej intymnej relacji, bo tam się rozmawia o wszystkim. W normalnym świecie z jednymi osobami granice są jakieś, z innymi osobami, z drugimi są większe. Rodzicom się nie powie, że się zaliczyło 5 dziewczyn w ciągu weekendu, tak? Terapeuta zbiera te wszystkie informacje, tak?
Nie, no tak, ja pamiętam, ja byłem na grupie otwarcia, czy takiej grupowej, trochę jakby psychoterapii. Mm. I tam właśnie w którymś momencie...
W laboratorium?
W laboratorium psychoedukacji. I tam mnie była taka dziewczyna, która mnie po prostu strasznie wkurzyła. I tam trzeciego dnia nie wytrzymałem i powiedziałem. Ona to strasznie przeżyła i ona się wkurzyła na mnie. I się powkurzaliśmy na siebie, ale to w ramach tej takiej bezpiecznej i fajnie prowadzonej grupy. Skończyło się tak, że my się jakby potem bardzo polubiliśmy. W sensie, że mieliśmy taką dużą...
I tak to działa, bo ludzie nie umieją wyrażać emocji. Głównie ludzie uważają, że wyrażanie złości zawsze musi być agresywne, a wyrażanie złości może być bardzo łagodne. No i jest taki pewien kłopot, że ludzie tak, żeby być lubiani, żeby tego, to nie wyrażają tego. A mówię, a po co ja to powiem? A po co ja to powiem? I zbierają do tego kontenera, zbierają. No i przychodzi taki moment, że ten kontener już jest napchany tymi emocjami wszystkimi na full i ktoś powie, uważaj, bo zaraz się wywalisz, bo masz rozwiązaną sznurówkę i tutaj leci spustować, a ty będziesz mi tutaj mówił tak. Ale to nie o tym była mowa, o sznurówce etc., tylko o tym, że my musimy wyrażać emocje, tak? Jesteśmy bardziej prawdziwi. W gabinecie też tak jest, że często się terapeuta też złości na pacjenta, pacjent na terapeuta, tylko że terapeuta wie, jak wyrazić złość w sposób nieniszczący, tak? Taki dobry, który pokazuje, że to jest dobre, tak? I to też powoduje korektę osobowości, korektę zachowania, bo jak pacjent zobaczy, ojej, takie fajne wyrażenie złości, terapeuta wyraził, nic się nie wydarzyło strasznego, można nadal być w relacji terapeuta-pacjent i siebie szanować, daje...
No to jak pies Pawłowa. No dokładnie jak pies Pawłowa, nie? Ktoś zrobił, sprawdził, nie było takie straszne. No ostatnio rozmawiałem z kimś o tym, że jak, nie wiem, że jakieś takie podręczniki do asertywności. Tam jest tak powiedziane, że nie, boisz się powiedzieć komuś, że jesteś zły. Jak mu powiesz, to wcale nie będzie tak źle. No i tak, nie, chcesz komuś powiedzieć, że się wkurzyłeś i ci tak w głowa ci podpowiada, że ten ktoś się wkurzy, nakrzyczy, zerwie znajomość, będzie koniec świata, ale tłumaczysz sobie, nie, ten ktoś nie zareaguje wcale tak źle. Może zareaguje trochę źle, a w ogóle ty pewnie neutralnie. I wyrażasz tę złość i okazuje się, że ten ktoś w ogóle pozytywnie reaguje i to jest niesamowite.
No bo reagujesz jak człowiek, tak? Reagujesz naturalnie. Często się widzi, głównie w korporacjach, takich sztywnych ludzi, którzy w ogóle nie wyrażają emocji, żeby być korektni, tak? Że tutaj, żeby nic nie zrobić, go nie urazić, etc. etc. No, ci ludzie są odbierani za fałszywych, sztucznych, tak, etc. Bo także za naszymi zachowaniami, wypowiedziami, tak, leci przekaz niewerbalny. My to widzimy, odbieramy, nie zastanawiamy się nad tym, ale widzimy, że ktoś tak zareagował. Ponadto ludzie mają umiejętność odczuwania emocji innych ludzi. Chociaż to ludzie się nad tym nie zastanawiają, na przykład terapeuci w moim nurcie dbają o to, starają się dbać, żeby czuć emocje innych ludzi, bo wtedy jest łatwiej. No, i...
no to musi być męczące, jeżeli przychodzi do ciebie, bo pewnie dużo pacjentów jakiś lęk ma, no to masz 5 pacjentów z rzędu, którzy czują różnego rodzaju lęki, większe i mniejsze, i różne tematy. I przez te 5 godzin musisz odczuwać ten lęk.
Ale
to nie jest to wyczerpujące.
Ale to nie jest tak. No, Jasiek, ty mówisz tak, jakbym był na froncie i leciałyby pociski artyleryjskie. Nie, to nie tak. Ja w gabinecie, ja staram się przychodzić nienapięty do gabinetu i w miarę takie prowadzić życie, które nie powoduje bardzo wielu takich stresów i napięć. Tak? Ja w gabinecie nie mam się czego obawiać. Tak? I jak przychodzi pacjent i zaczynam czuć niepokój, to ja wiem, że to nie jest moje, że to jest pacjenta. Jak ja zaczynam czuć taki smuteczek, tak? O, mówię, o, pacjent przyszedł smutny, tak? Więc ludzie też odczuwają i ty też odczuwasz, czyli powinieneś po całym dniu pracy z ludźmi powinnaś paść, czując ich emocje tam. Tylko ty nie umiesz oddzielić tych rzeczy, tak? Bo podam ci taki przykład. Jak na przykład się pewne rzeczy udzielają. Siedzimy na open space, tam siedzi 10 osób, jedna osoba ziewnie, wszyscy ziewają.
Nie, no tak, totalnie. No ja w pracy obserwuję to, mam jakieś tam projekty i jest jedna osoba. I w jednym z projektów jest jedna osoba i nie ma w żadnym z innych projektów. Ona się bardzo stresuje i nagle to jest projekt, który jest najbardziej stresujący dla wszystkich. No, totalnie. I tam zresztą pomogło, że ja tak w pracy nie za bardzo
umiem. To trzeba nazwać po prostu.
Tak, ja to nazwałem. Ja nie za bardzo tak umiem emocjami. Ja tak trochę przestrzegam tych korpo takiej pseudoetykiety. Ale tutaj jakby bardzo tak otwarcie powiedziałem, tak bardzo właśnie emocjonalnie. Troszkę bardziej w sumie jak kolega niż jak ktoś z pracy, tak stereotypowo myśląc. No i to bardzo rozładowało te napięcia i też sobie dużo lepszą relację zrobiłem z tą osobą. Więc coś się zresztą potem też opłaciło, ale poza tym po prostu mi się dużo lepiej wypracowało. Nie? No tak, zaraża się. No ale ja jakoś nie wierzę, żeby to nie było męczące. Ja wiesz, może to przeze mnie, może mnie po prostu to męczy. Ja kocham nagrywać te podcasty, ale nie po każdym odcinku, ale po niektórych odcinkach. Ja po prostu wiesz, nagrywam 2 godziny, potem to jest skróconym do 1,5. I kończy się ta rozmowa, osoba się żegna, ja się czuję super i jak ta osoba wychodzi, to ja po prostu jestem padnięty, po prostu prawie się przewracam, głowa mnie boli.
Ale mówimy o dwóch różnych rzeczach, tak? Później wypoczywasz i nagrywasz następny podcast, tak? To tak oczywiście każdy wysiłek intelektualny, a no psychoterapeuta musi przez 50 minut dawać pełną uwagę swojemu pacjentowi. Mało tego, słuchać go, rozumieć, przykładać do teorii i wymyśleć jakąś przytomną reakcję, interwencję terapeutyczną. Ja pamiętam na początku, jak miałem pierwszych pacjentów, to dla mnie w ciągu dnia 2 sesje to była taka mordęga, że ja wychodziłem tak, jakby mi ktoś szejker do mózgów włożył i przeszejkował. Po latach spędzonych 1000 godzin w gabinecie już nie jest to trudne, ale jak mam trochę więcej sesji, no to wychodzę zmęczony, ale wychodzę zadowolony. Wiesz, ja w różnych zawodach pracowałem i to jest, po pierwsze, jeszcze mi się nie znudził i pewnie się nie znudzi i zostanę do emerytury albo do śmierci psychoterapeutą i tak, jestem zmęczony, ale to jest taka inna forma zmęczenia. Tak? No słuchaj, jak idziesz sobie pobiegać i na przykład przebiegniesz 10 kilometrów, to też jesteś zmęczony, prawda? Ale tak fajnie zmęczony. No oczywiście jak jesteś wybiegany, bo tak jak ty na pierwszy raz przebiegniesz 10, to może się skończyć wezwaniem karetki pogotowia.
No tak, nie, jak ja bym przebiegł 10, to by się świat skończył, ale tak, no wiem o co chodzi. To już takie zmęczenie wymieszane z satysfakcją, o
tak?
której wcześniej mówiłeś, nie? Nawet z tej pracy, że coś dobrego. Nie?
Wiesz, też pacjenci mi mówią, tacy depresyjni, którzy się kompletnie wycofali z życia tego, głównie leżą tylko na kanapie, tak? Że to ich męczy. Więc Jasiek, to może męczyć leżenie na kanapie, tak?
Może, jak bardziej. Ja już od jakiegoś czasu nie mam jakichś takich depresyjnych, ale zdarza mi się czasem po prostu poleżeć na kanapie dłużej. To jest męczące. Boże, jakie to jest męczące. Nie wiem, lecieć samolotem. W sumie się siedzi i nie wiem, jeszcze jest przez jakiś ekran. No to jest męczące. To prawda. Ale ja jeszcze powiem o to zmęczenie i o te trudności bycia psychoterapeutą. Bo mówisz o tym, że musisz dać tą uwagę drugiej osobie. Czyli no ja jestem taką osobą, która lubi, jak uwaga jest na mnie. I sobie wyobrażam, że gdybym miał dawać uwagę przez kilka godzin dziennie, kilka dni w tygodniu, w każdym tygodniu, to bym chyba potem wychodził z pracy i od razu brał udział w Mam Talent, żeby ludzie nareszcie na mnie popatrzyli.
Zbawiłeś mnie. No. Ale powiem ci, że jednak dostaje się uwagę od pacjenta. Tak? To nie jest tak, że się jej nie dostaje. Bo to jest relacja. Profesjonalna relacja, profesjonalna rozmowa. Tam jest wymiana zdań, tak? Więc trudno mi się zgodzić, że to jest tylko takie dawanie na 100% uwagi i że terapeuta nie dostaje uwagi.
Ale ktoś na przykład mówi, nie wiem, że w pracy, dajmy na to, ma taki problem, że masz szefa okropnego. Mm. A ty masz takie doświadczenie, dajmy na to, z okropnym szefem. No ty nie możesz powiedzieć, o, a swoją drogą ja też miałem kiedyś taką historię, że coś tam, coś. No nie, nie możesz.
Słuchaj, terapeuta powinien jak najmniej odsłaniać siebie. No ale jeżeli jest jakaś istotna potrzeba, to odsłania swoje rzeczy, swoje kawałki, ale... Bo zazwyczaj psychoterapeuta jest po długoterminowej terapii i to z tym szefem ma już rozkminione, rozwiązane i to nie jest problem. A później, jak są jakieś problemy z szefami, bo w psychoterapii też się ma szefów, szczególnie jak się pracuje w klinikach czy na oddziałach, no to się pyta, w czym jest problem, co się dzieje, jak pan to odbiera, co to dla pana znaczy. I później się to tak wszystko układa, czy to jest takie, tak jakby to był młotek, wełny taki rozwalony, a terapeuta to na kłębuszek, powolutku nakręca i oddaje już taki uporządkowany.
I tak okazuje się, że chodzi o mamę albo o tatę na końcu.
Mnóstwo dowcipów jest o to. Zawsze jest winna matka. No, taki... Nie matka, tylko proces socjalizacji, że każdy ma mamę i tatę i od urodzenia mniej więcej do 5, czy tam nawet 11, w zależności od rodzin, to główne obiekty, z którymi się spędza często są rodzice. No to czego oczekujesz? Od kogo się nauczysz? Bliskości, czułości, rozwiązywania problemów, dyskusji. Jak rodzice dyskutują, ażeż ty taki, no to dziecko idąc do szkoły, to pójdzie i ze swoim kolegą będzie w ten sam sposób rozwiązywał swoje problemy, bo skąd ma się nauczyć?
No tak, tak, ale a propos tej winy matki, to jest taka, może niekoniecznie zabawna, ale mnie śmieszy, że jak się rozmawiam z kimś, kto jest tak, nie wiem, na początku terapii, trzeci miesiąc w terapii, drugi, to ten ktoś wtedy strasznie jest wkurzony na swoją mamę i strasznie nie lubi swojej mamy i jest po prostu okropnie najgorsza na świecie, a potem pod koniec już jednak troszkę inaczej.
Nie, bo to już jest to proces, który ogólnie rozmawia o dzieciństwo, to jest tak, bo nie ma matek totalnie złych i nie ma rodziców totalnie złych. I dziecko musi, człowiek dorosły musi zobaczyć, że te kawałki, które są złe, to trzeba je nazwać i trzeba zobaczyć, co one robiły i trzeba zobaczyć też dobre kawałki. I po dobrze przeprowadzonej terapii zazwyczaj ten dorosły człowiek wchodzi na nowy etap relacji ze swoimi rodzicami. Jest już on, już nie ma tam złości, może spokojnie przyjechać na święta. No zobacz, teraz jest taki okres przedświąteczny i tutaj zawsze terapeuci zawsze w tym okresie bardzo, bardzo omawiają wyjazdy na święta i to już po święcie zmarłym zaczynają o tym rozmawiać. Ponieważ nie dla każdego pacjenta pojechanie na święta to jest przyjemność. Tam jingles bell, prezenty. To jest konfrontowanie się czasami z agresorami, czasami z różnymi nadużyciami. Czasami podczas jest łamany opłatek, a później wjeżdża opłatek w płynie i tam wszyscy zaczynają siebie niszczyć nawzajem przy tym stole. Więc no... To nie jest tajemnica, że w okresach świątecznych jest dużo przyjęć do szpitali psychiatrycznych i bardzo dużo samobójstw.
No, pamiętam kiedyś, parę lat temu, zimno było, noc z 23 grudnia na 24 grudnia, śpię sobie i nagle słyszę takie: ludzie, ratujcie, ratunku, ludzie, ratujcie, taki krzyk i wyglądam przez okno i na tym mrozie stoi na podwórku całkowicie nagi chłopak, około 30 lat. Po prostu musiał wybiec z domu, nie wiem. I ja myślę, że to nie był przypadek, że to było w nocy przed Wigilią. Nie? I policja jakaś przyjechała i karetkę, no i go pewnie zabrali gdzieś tam, nie? No to jest, no, to mi dało mocno do myślenia, jak skrajna po prostu reakcja jakaś, nie? Jak się jest terapeutą, no to ma się też życie prywatne. I ma się na przykład znajomych. To jak ktoś się dowie, że jesteś psychologiem, to się ciebie boi?
Wiesz co, tak, nowi ludzie, no to zależy. Bo są różne typy. Albo wzbudzam bardzo olbrzymią ciekawość, jak spotyka taka osoba mnie i tego, albo pojawia się lęk. To no, zazwyczaj to jest takie trochę diagnostyczne, co się dzieje w tym człowieku, ale tak. Czasami się ludzie boją, że jestem w stanie wejść do głowy i wyciągnąć tajemnicę. Oświadczam, że nam trzecie oko, jak nam dyplom dają psychoterapeuty, nie kiełkuje, tak?
No dobra, no ale widzisz dużo więcej.
No, no widzę, ale no, każdy człowiek, jeżeli będzie poczyta sobie o osobowości, jak popatrzy, jak tam jest napisane, to będzie mógł przynajmniej przewidzieć, jak człowiek w danej sytuacji się zachowa. No bez jaj, no.
No tak, zresztą nawet bez czytania każdy gdzieś tam przewiduje, jak się ludzie
zachowali. Przewiduje, tak, no. Ale jak się ma jeszcze jakiś background, no to jest dużo łatwiej, tak?
Mi to czasem pomaga w tych rozmowach tutaj.
A co ty myślisz, że negocjatorzy, no, głównie negocjatorzy, no to kończą różne szkolenia terapeutyczne i często są też terapeutami. Dobry negocjator, no bo on wtedy wie, co robić, tak?
A męczą cię ludzie o jakieś porady? Jak byłem prawnikiem, no to ciągle ktoś do mnie pisał: o Jasiek, bo moja ciocia ma taką sprawę spadkową, a mój wujek ma z urzędem problem. A słuchaj, chłopak mojej koleżanki został zatrzymany, co zrobić? Ciągle ktoś do mnie pisał.
Wiesz co? Ja mam dużo łatwiej, bo kodeks etyczny zabrania prowadzenia terapii bliskim. Ale tak. Dzwonią, wyżalają się. Muszę wspierać. No i to robię, ale tylko najbliższym.
No albo pewnie też, nie wiem, pytają, nie wiem, czy polecasz kogoś, albo czy ten lek polecasz, czy nie.
No, o lekach się tam za bardzo nie wypowiadam, bo każdy lek jest dobry, ale nie dla każdego człowieka. Od tego jest psychiatra, żeby leki dobrał. A ja mogę rozmawiać z psychiatrą, widząc, jak pacjent wchodzi, bo go dużo częściej widzę, bo go widzę co tydzień, tak? I rozmawiamy z psychiatrami. Nawet z ciekawości się pytają, jak wchodzi. Ja mówię: nieźle, to dobrze. Albo mówię: no, są mi takie objawy niepożądane. A dobra, to ja zakombinuję. No bo przy tym samym zaburzeniu ludzie różnie wchodzą na te leki. W ogóle to jest bez dyskusji, o lekach nie dyskutuję. A psychoterapię to mam prosto. To znam ludzi, którym ufam i daję. No jak ma wolny termin, no to się załapię. No i tyle. Tak.
A bo to jest tak, że taka rozmowa z psychologiem na terapii jest troszkę podobna do takiej rozmowy z przyjacielem, ale to jednak nie jest to samo. No i pewnie zdarza ci się rozmawiać z przyjacielem, nie wiem, przyjacielem jakiś problem, to łatwo jest wtedy rozmawiać jako przyjaciel, a nie jako psychoterapeuta?
Bardzo łatwo. Bardzo łatwo. Widzisz, nie zadaję pytań schodzących w niżej, tak? A w ogóle to ja nie chcę. Bo widzisz, to jest niefajne wchodzić w wewnętrzny świat drugiej bliskiej ci osoby, bo może się po chwili okazać, że już nie chcesz być jego znajomym, tak?
Albo że już nie chcesz w sumie rozmawiać, chciałbyś na inny temat porozmawiać, a już nie można się wycofać. No,
tak jeszcze się pytałeś, czy, jak reagują ludzie i czy mnie to męczy. Tak, to ja ci powiem, że tak czasami psychoterapeuci też chodzą na imprezę, tak żeby było. No i przychodzi, jacyś nowi ludzie do towarzystwa przychodzą. No. Ja już bardzo proszę kolegów, żeby nie mówili, że jestem psychoterapeutą, no, zawsze jakiś chapnie, no, klapnie i tam. Pani zaczyna tam się wypytywać, dziewczyny zaczynają się schodzić. Ja tam muszę opowiadać wszystko, no bo jestem miły. I tak patrzę z tęsknotą, jak koledzy stoją w kuchni ze szklaneczkami whisky i się śmieją. A ja tam, kurna, prowadzę psychoedukację.
No. Jak gdybym ja był psychoterapeutą, on teraz powiedział, że wcale nie musisz być miły i wcale nie...
Nie. Słuchaj, muszę być, bo kodeks etyczny psychoterapeuty ma jeden punkt. Dbanie o to z zawodu psychoterapeuty. Psychoterapeuta musi się zachowywać przyzwoicie i porządnie.
A jak się musi zachować psychoterapeuta, kiedy na przykład pójdzie do klubu i tam zobaczy swojego pacjenta? Witać się, nie witać, udawać, że nie znasz? Czy...
Odpowiem ci... Tak, jeżeli to jest mały klub, tak, to powinnaś wyjść z klubu. No, oczywiście, jeżeli to jest pacjent, z którym prowadzisz terapię. Bo jeżeli to jest pacjent, który nie byłeś na to. Różnie zaraz mi tutaj etycy dadzą cymbał, ale tak, powinieneś wyjść. Nie zawsze się da, no bo z samolotu się nie da wysiąść.
No tak, chyba jakaś ogromna impreza, nie wiem, pójdziesz na mecz reprezentacji
Polski.
Ale
nie, no to po prostu zmieniasz miejsce, po prostu i tyle, tak? Tak, żeby nie mógł cię obserwować pacjenta.
A teraz jeszcze tak mi się skojarzył temat, o który chciałem dużo wcześniej zapytać i trochę zmieniając temat, bo jak powiedziałeś o tym, żeby tak, że nie starasz się zadawać pytań głębiej, to zrozumiałem, że o tą nieświadomość ci chodzi.
Nawet głębszych emocjonalnych pytań.
No bo właśnie teraz mam pytanie, skąd wiadomo, jak się sięga po tę nieświadomość, że się dobrze zlokalizowało? No bo nie ma przecież takiej obiektywnej jakiejś miarki, że o, no to... No
oczywiście nie ma, ale sam widzisz... Odpowiedziałeś na to pytanie mniej więcej 20 minut temu. Jak powiedziałeś, że na poziomie racjonalnym wszystko, ale jak internalizujesz, czyli masz wgląd, to czujesz taki prąd. To widać. Stąd wiadomo. Aż taki mądry nie jestem, że wiesz, no po prostu to widać. No.
A zdarza się na przykład czasem w takiej terapii źle gdzieś tam coś, te mechanizmy jakieś obronne, nie wiem, zidentyfikować i potem pacjent się wkręca, że o, tak naprawdę to ja tutaj mam jakiś mechanizm obronny, a w sumie potem się okazuje, że wcale tak nie jest i gdzieś tam ta wkręta pacjenta była niepotrzebna?
Raczej nie. Na przykład jak źle popracuje terapeuta, tak? Wstanie pacjent, pieprznie drzwiami i tyle, nie?
A często pacjenci mają jakieś takie zachowania, że wstają i wychodzą, albo nie wiem, krzyczą na ten. To takie już przesadzanie.
A jak myślisz?
Ja myślę, uwaga, powiem co ja myślę. Ja myślę, że raczej nie, bo pewnie do terapeuty trafiają ci ludzie, którzy mają problem z tym, że są mili, a ci, którzy są tacykimi ludźmi, którzy zwalają winę na innych, no to oni nie pójdą na terapię, bo oni uważają, że to świat jest głupi, a nie oni. Ale pewnie część jednak mimo wszystko
się jest w błędzie, bo przychodzą ludzie, którzy mają problem z agresją, nie są przyjmowani i są w stanie zmienić. Jak ktoś jest bardzo agresywny i nie trzyma ciśnienia, no to pierdoli pacjenta tego terapeuta spokojnie.
No ale pewnie są takie, tak sobie myślę, że nie wiem, pewnie ktoś, kto ma tak całe życie depresję i tak dalej, to szybciej trafi do psychologa niż ktoś, kto jest, nie wiem, psychopatą albo jakimś narcyzem.
Więc psychopaty nie przyjmę do terapii.
Dlaczego?
Bo nie da się nic z tym zrobić. A psychopaci przychodzą do psychoterapii po to, żeby dowiedzieć się, co to są emocje i jak umieć je udawać, żeby móc lepiej manipulować ludźmi.
Tak. To było w serialu Rodzina Soprano, że ta psychoterapeutka Toniego Soprano na koniec... Tam było pokazane, że ona
nie
czyta.
Nie pamiętam.
Ale tam było, że ona właśnie doczytała, że w sumie jak się pójdzie na jak psychopata będzie w terapii, to na koniec po prostu będzie lepszym psychopatą, a nie...
Powiem ci tak, że jak się zbiera grupę terapeutyczną, to zawsze są konsultacje przed przyjęciem do grupy. I głównym zadaniem takiego terapeuty, konsultanta, to jest nie wpuścić do grupy psychopatów. No nie da się z tym nic zrobić, no i trudno, tak? A trzeba dbać o innych pacjentów.
A nie da się jakoś, nie wiem, osłabić tego, żeby ten psychopata, nie wiem, zamiast zabić ludzi, nie wiem, chodził na boks?
Tak, ale to już nie jest rola psychoterapeuta.
Okej, okay. Ale narcyz pewnie też rzadziej trafia do
terapii. Jasiek. Właśnie młode pokolenie już jest mniej neurotyczne, a bardziej narcystyczne. Pęd za blichtem, pęd za super fury, super mieszkania, super ciuchy.
No tak, ktoś mi tak ostatnio też mi jakoś rozmawiałem z psycholożką i ona mi powiedziała, że teraz to jakby takie pokoleniowe to, że kobiety mają borderline, a mężczyźni są narcyzami. Nie zgadzasz się z tym?
Z borderem... Jestem przeciwnikiem uogólnień. A to było takie mocno uogólnienie. Wszystkie osobowości się budują, tak? Oczywiście kultura, czasy, zachowania powodują różne zmiany. Jaś, jak zobaczysz, co to będzie za 2-3 lata po tych czasach izolacji, życia w lęku, bo nie każdy się nie boi tego koronawirusa. Są ludzie, dla których to jest... Są ludzie, którzy byli wyizolowani i siedzieli sami w domu i tylko widzieli ludzi na ekranach, nie wychodzili z tych domów, tak? No i się pojawiają lęki społeczne. Ja to widzę już w tej chwili, tak? A drugi case jest taki, że w jakichś tam korporacjach dwoje ludzi pracuje, są na starcie, mają dwoje, ma jakieś tam 5-letnie, 6-letnie dziecko, 40-metrowe mieszkanie i próbują pracować przy jednym stole. Nakreśliłem to. No i dochodzi do konfliktów, awantur, rozpad małżeństw, etc., etc., tak?
No, myślę, że ten COVID to ludziom przeora. Ja dosyć dobrze, wydaje mi się, że znoszę ten COVID, ale teraz jakieś były informacje, że jakaś znowu nowa mutacja, która możliwe, że będzie odporna na te wszystkie szczepionki.
No wiesz, no to zrobią nową szczepionkę. No, te wszystkie szczepionki Pfizera i zapomniałem nazwy, jakie są to. Astra to akurat jest wektorowa. No nieważne.
mRNA, tak?
No, mRNA, no to jest syntetyzowane białko z kolca wirusa, tak? Tylko. No. I tą metodą inżynierii chemicznej jest produkowane białko o takim składzie. Ale teraz tym nowym wirusem, jak powiedzieli, że kolec wirusa przeszedł 30 mutacji, no to może omijać szczepionkę, bo ten stempelek nie jest już taki sam dla przeciwciał. Ale ja bym... No, jedną zrobili, to już przetarli szlaki, zrobią drugą, tak?
No mam nadzieję. Ale też tak sobie pomyślałem, że jakby to jeszcze miało trwać w takim razie jeszcze kolejnych kilka lat z tymi obostrzeniami, kolejnymi falami.
I będzie trwało.
No to już nawet i dla mnie może być to ciężkie.
My musimy się przyzwyczaić do nowego świata.
No, ja myślę, że też nie bez powodu nagrywam podcast, bo mam trochę okazję, żeby porozmawiać z ludźmi. Poza tym, że też troszkę jestem narcystyczny. Bardzo fajnie tak przed ludźmi sobie wystąpić. Jakie to jest miłe sprawdzać, ile osób posłuchało odcinka. I jeszcze wracając, bo powiedziałeś o tym, że z psychopatą nie da się nic zrobić. Jest też taka rzecz, którą często ludzie powtarzają, która z tego, co wiem, chyba jest nieprawdziwa. Właśnie, że z osobami z borderline nie da się im pomóc. A to chyba nie
da
prawda,
się
nie?
pomóc.
No właśnie.
To jest trudno. Trudna praca, ale da się pomóc. Słuchaj. Jasie. Osobowości nie da się zmienić. Że jak ktoś był depresyjny, to z niego się zrobi osobowość narcystyczną. Nie. Bo każdy jest jakiś, każdy ma jakąś osobowość. No i tutaj wyjaśnię. Bo ludzie bardzo źle zrozumią i popełniają błąd. Każdy człowiek jest jakiś, posiada jakąś osobowość. I ma na przykład osobowość narcystyczną, depresyjną, jakąś borderline i etc., etc. I to są nazwy zdrowych ludzi. Niestety zaburzenia też mają te same nazwy i zaburzenie narcystyczne, obsesyjno-kompulsywne, etc., etc. To jest olbrzymia różnica, tak? Bo tutaj to są, na dole są jakieś cechy, tak? A jak wchodzimy w zaburzenie, no to ta osobowość w pacjencie wywołuje cierpienie i pojawiają się objawy, tak? Na przykład sporo ludzi jest anarchistą, czyli jest takimi ludźmi poukładanymi, lubiącymi porządek, nie lubiącymi nagłych zmian i tym podobne, tak? Idąc w zaburzenie, też pojawiają się nerwice natręt w zaburzeniu, tak? Że ludzie się boją, w ogóle nie pojadą gdzieś, czego nie znają, bo czują non-stop niepokój, tak? I to wywołuje cierpienie. To jest ta różnica, tak?
Czyli teraz trochę przechodząc do... cofając się, bo na początku powiedziałeś o tym, że celem psychoterapii właśnie... że redukcja objawów to jest psychiatra bardziej, a zmiana osobowości to jest cel terapii, którą prowadzi się.
Korektywna zmiana osobowości, ale nie przerzucenie na inną, bo się nie da, tylko kontinuum jest jakieś. Pojawiają się jakieś objawy, pewne jakieś trudności, na przykład no i obniżamy poziom lęku, tak? Nie zawsze terapeuta koryguje osobowość, no tak jak mówiliśmy, no leczy fobię, tak?
No ale to w takim razie, kiedy ty na przykład uznajesz, że okej, okay, robota zrobiona, teraz tak ręce otrzepałem, robota zrobiona, terapia właściwie dobiegła końca, wtedy kiedy ktoś już przestaje się skarżyć na objawy, czy wtedy kiedy ty widzisz, że ta osobowość się zmieniła, a te objawy już w sumie nie są aż tak istotne?
No słuchaj, psychoterapeuta zawiera zawsze kontrakt z pacjentem, tak? I jeżeli zostały cele kontraktowe załatwione, to się kończy terapia. Czasami jest tak, że pacjenci się boją kończyć terapię. No i niestety terapeuta też ma prawo podjąć decyzję i zaczyna rozmawiać o tym pacjencie i się prowadzi już terapię tak, żeby doprowadzić do zakończenia terapii. Kontrakty są różne, są 24-sesyjne, 48-sesyjne i także nieoznaczone w czasie. Jeżeli mamy 24 sesje, no to wiemy, kiedy się kończy, tak? Jeżeli mamy 48, to wiemy, kiedy się kończy. Tutaj ta rozmowa o kończeniu jest w takiej psychoterapii nieoznaczonej w czasie. No i bardzo często jest to w mojej pracy, bo ja z głębszymi zaburzeniami, że nie jestem w stanie ocenić, ile jestem w stanie zrobić. Ale jak się szkoliłem, to pracowałem w kontraktach 24-sesyjnych, bo miałem taką rekomendację i zawsze można pacjenta powiedzieć, dobra, 2 miesiące pobądź bez terapeuty. Jak potrzebuje pan, to pan wróci. Zazwyczaj wraca.
No, jest całkiem przyjemne być na terapii. W sensie raz, że trochę cierpisz, wiadomo, ale z drugiej strony to fajnie jest tak pogadać o swoich rzeczach.
I będą mieć fokus tylko na siebie. Być najważniejszy w tym gabinecie, tak?
No i dlatego pytałem wcześniej o to, czy to nie jest męczące, że ta druga osoba jest cały czas najważniejsza, nie?
Ale to nie tak, tak jak powiedziałem, tak? To jest jak spotkanie face to face z przyjacielem, tak? Też daje się temu przyjacielowi jakoś tam uwagę, tak? Tak, faktycznie relacja psychoterapeuta-pacjent jest to bardzo niesymetryczna sytuacja, ponieważ psychoterapeuta wie wszystko o pacjencie, a pacjent tylko tyle, ile ujawni psychoterapeuta i buduje różne fantazje na temat psychoterapeuty. I to jest też bardzo psychodynamiczne i terapeutyzujące, ponieważ różne pytania się pojawiają i można do różnych wniosków dojść.
No i pewnie też tobie daje do myślenia na temat pacjenta, jak on zbudował na temat ciebie fantazję, nie? A tak teraz trochę takie pytanie z zakresu etyki, no bo jak są te kontrakty, no to raczej myślę, że mało kto przychodzi i mówi, no panie Robercie, ja jestem, myślę, że troszkę anankastyczny i odrobinkę narcystyczny, dajmy na to, i chciałbym to zmienić. Tylko ludzie przychodzą, nie wiem, boję się chodzić do pracy i nie mam siły wstać rano z łóżka. No i pewnie kontrakt jest do tego, że przestanę się bać chodzić do pracy i zacznę wstawać rano z łóżka. No ale ta terapia nie będzie się na tych objawach
skupiać,
na osobowości.
Jest sesja diagnostyczna, jeden potrzebuje terapeuta. Jak zaczynałem, to potrzebowałem 3 sesji diagnostycznych. Teraz zamykam się zazwyczaj w jednej, ale no, jak mam wątpliwości, to robię drugą. I jest tam wywiad psychoterapeutyczny, rozmowa, spojrzenie i już się ocenia. Mniej więcej ja podczas takiej terapii jestem w stanie ocenić mniej więcej, jaki rys osobowościowy niesie, jakie są problemy, jak głębokie są problemy, tak? I pacjent mówi, parafrazuje się to i się wchodzi, proponuje kontrakt, że będziemy naprawiali to i to. Zazwyczaj ludzie czują, że to jest dobre, tak? Bo się łączy im z tym, no, to żebym wstawał o 9, tak? Bo nie mogę tego. No to mógłbym powiedzieć, to niech pan sobie kupi budzik, tak? A przecież to nie o to chodzi. Bo on umie włączyć sobie budzik, tylko że coś się dzieje, że nie może się obudzić. Coś go hamuje przed tym, tak?
Ale chyba są czasem takie sytuacje, że ktoś ma w swojej osobowości coś, co uważa za dobre, czego by nie chciał zmienić, a ty widzisz, że on to powinien zmienić. Nie dajmy na to, że ktoś jest perfekcjonistą. No i ten ktoś jakby uważa, że powinien być perfekcjonistą, no bo przecież trzeba robić porządnie rzeczy. Dlaczego mam odpuścić coś, czego nie muszę odpuszczać? I wszyscy zawsze mówili, że muszę być.
No tak, fajnie, że poruszyłeś kwestię perfekcjonizmu, bo to taki totalny perfekcjonizm prowadzi do niszczenia siebie, ale także potomstwa, tak? Swojego, które na przykład na dzieciach się olbrzymią presję, żeby wszystko genialnie robiło. No tak, no rozmawia się z pacjentem o tym, co ten perfekcjonizm robi i dlaczego. I że chcielibyśmy pracować nad różnego rodzaju emocjami, bo ten perfekcjonizm powoduje jakaś emocja, że jest przymus bycia perfekcyjnym. Chciałbyś być perfekcyjny taki, żeby cię przymuszało, że to wszystko musisz zrobić idealnie?
Ja wyobrażam sobie, że są ludzie, którzy tak powiedzą. Czyli ja sobie wyobrażam takie trzy reakcje. Jak na przykład komuś powiesz, że domyślam się, że tak mniej więcej wygląda, że nie wiem, za perfekcjonizm, czy na przykład pan się zgadza na to, że w toku terapii ten perfekcjonizm gdzieś tam osłabi.
Nie, nie tak, o tym tak się nie mówi. Mhm. To nie jest tak. To się mówi, że jakaś pracujemy nad jakimiś emocjami, lękiem, tak? Bo to głównie lęk wywołuje parcie do bycia perfekcyjnym. Chronimy coś, tak? Mhm. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym nie zawarł kontraktu z pacjentem, ale powiem, że sobie wyobrażam, że pacjent, jeżeli by mi powiedział, że coś jest ważne, a ja bym wiedział, że no to po prostu nie podjąłbym terapii, tak? Mhm. Bo wiem, że zmiany jakieś mogą mu zabrać tą cechę. Bo terapia zawsze coś daje, ale zawsze też coś zabiera.
No tak, nie wiem, teraz zrobiłem sobie w głowie taką hipotetyczną sytuację. Ja myślę, że ona jest możliwa. Że na przykład przychodzi do ciebie facet i mówi, że jest niezadowolony ze związku z żoną, to jest jego główny problem, jemu się nie podoba. I ty robisz z nim wywiad i orientujesz się, że on jest gejem. I że prawdopodobnie w toku terapii on to odkryje, rozwiedzie się z żoną i zacznie się mówić z mężczyznami. No to czy jakby przestrzegasz go przed takim możliwym skutkiem tej terapii?
Tak.
I czy on wtedy nie mówi, dobra, to głupi ten pan Robert, już więcej do niego nie pójdę, no, konował.
Jak wielokrotnie tak się dzieje, tak? Akurat w tej preferencji seksualnych, tak? Ludzie bronią, nie, tak, bronią tego, tak? Tylko przydarzają mi się jakieś przygody z facetami, tak? No oni, wiesz, Jasiek, ci ludzie zazwyczaj na poziomie racjonalnym są inteligentni, nawet bardzo inteligentni, więc daje się na te trudne tematy rozmawiać. To ich złości, te mechanizmy obronne, nie. No ale słuchaj, jak ktoś jest gejem i do mnie przyjdzie i powie, że chcę, żebym nie był gejem, no to sorry. Wyjaśniam bardzo grzecznie, że jest to niemożliwe do zrobienia i że mogę mu pomóc, ale w sposób taki, żeby zaakceptował tą orientację seksualną. Tak? Także są tacy ludzie, którzy mają żony, ponieważ całe życie się ukrywali z tym i budują rodziny. I to zawsze pacjent wybiera. Tak? Najgorszy psychoterapeuta to jest psychoterapeuta, który złapie syndrom Boga, tak? Że ja was wszystkich poleczę. Będziecie idealni. Nie, no to jest, no wiesz, jak teraz pomyślałem, to aż mnie wstrząsnęło, bo to jest straszne. No, byłoby, tak?
No ja myślę, że bardzo nieetyczne i pewnie mogłoby też w ogóle utrudnić pracę takiemu psychoterapeucie, jakby się za bardzo starał, żeby uratować wszystkich. Nie? No,
mnie całe szkolenie uczono bycia wystarczająco dobrym psychoterapeutą, a nie terapeutą doskonałym. Z tą perfekcją mówimy, tak? No bo jeżeli chcemy być perfekcyjni, a pacjent czegoś nie przyjmuje, a my chcemy być, to możemy w sposób agresywny budować interwencję, żeby on to przyjął, tak?
A pacjenci chcą z tobą współpracować w ogóle? W sensie, że no tak, wszystko ładnie przyjmują, czy oni gdzieś tam stawiają opór i musisz tam przełamywać jakieś ich Pewnie nieświadomie. No tak, chyba
wiesz,
tak.
Jak na przykład pacjent za bardzo współpracuje ze mną, to ja się zastanawiam, dlaczego. I co jest pod tym.
No tak, ktoś się nigdy nie spóźnia na sesję i nigdy nie odwołuje. To pewnie sukces, jak się spóźni, bo to znaczy, że już coś tam... No ale jest jakieś takie zjawisko, że... No bo jest z takich zwykłych rozmów z ludźmi, jakie sobie odbywam. No to jest tak, że ktoś z jednej strony na przykład wie, że ten perfekcjonizm... No, dajmy na to, bo to jest bardzo częsta rzecz, nie? Że ten perfekcjonizm mu szkodzi. No ale z drugiej strony totalnie chce być... Miałem jakiś czas temu rozmowę taką koleżeńską z osobą. Pamiętam, przy ognisku parę osób. Właśnie ktoś tak mówił, słuchajcie, mam jakiś tam konkretny problem z perfekcjonizmem. Jak to zrobić? No i my mówimy, no słuchaj, a może odpuść to, a może to. I skończyło się takim... jękiem, krzykiem tej osoby, no ale jak ja mam odpuścić, skoro to jest ważne?
Ale to jest na innym poziomie. To jest na poziomie emocjonalnym. Jeżeli ktoś na poziomie emocjonalnym ma przymus robienia wszystkiego perfekcjonizmie, to jest kłopot. Ja nie mówię, że przykładanie i robienie roboty bardzo dobrze nie jest zaletą, ale taki chorobliwy przymus, że będziemy, na przykład piszemy esej na studiach. No i to tak mówię o perfekcjonistach. Bardzo często prokrastynują. Dlaczego? Dlatego, że oni wiedzą, tak nieświadomie, odkładają, że zostawiają sobie tylko tyle czasu, żeby już napisać to i nie ma mieć czasu takiej gonitwy myśli pod tytułem, a co tutaj jeszcze lepiej poprawić, co robić, doszlifować, że trzeba wrzucić i wysłać, tak? Bo słuchaj, jakby mi przyszedł pacjent głęboko zaburzony, osobowościowo i powiedział mi, panie Robercie, żona mnie wysłała, bo jej to wszystko nie pasuje. Ja bym go się zapytał, a pan jest tym szczęśliwy? A on mówi, bardzo szczęśliwy. To ja nie podjąłbym się tej terapii.
Tak, moi bliscy, jak ja w toku terapii stałem mniejszym perfekcjonistą, to oni się zaczęli wkurzać, bo się zacząłem spóźniać albo gubić rzeczy, albo zapominać o czymś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. No jakby no to, ja nie mam problemu z tym.
No widzisz, mówisz o tym, że coś się zmieniło, tak? Na zewnątrz to zostało zauważone, ale już pewnie nie masz takiego ciśnienia, żeby to wszystko kontrolować, pilnować, etc., a zarazem czujesz się bardziej spokojny i mniej się męczysz, tak? Bo taka kontrola, perfekcjonist, to także idzie za tym kontrola, tak? Bo trzeba wszystko kontrolować, żeby coś źle nie poszło.
A czekaj, właśnie, jak mówimy o tych rozmowach z pacjentami i to wymaga, powiedziałeś o tym, że wiele osób jest bardzo inteligentnych, pewnie łatwiej się robi terapię z kimś, kto jest inteligentny. Jak to da się zrobić z kimś, kto jest na przykład no, tak bardzo mało inteligentny, psychoterapię?
Super, się on prowadzi.
Tak?
Tak. Wiesz, powiem ci tak, że na początku mojej drogi zawodowej pracowałem w takim ośrodku samopomocy z ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną. Wiesz co, jaka jest różnica między tymi? No to są normalni ludzie. Tylko oni, żeby coś zrozumieć, potrzebują dużo, dużo, dużo więcej czasu. I to jest tak wdzięczna robota była, że tam musiałem stamtąd odejść. No ja pamiętam, jak oni płakali, jak odchodziło. To było no po prostu super. Super. No, nie dało się na przykład nauczyć pisać, etc., ale jak kupowałem gazetę wyborczą i im czytałem na świetlicy i tłumaczyłem i tak, tłumaczyłem. A ośrodek był karitasowym i szefem był ksiądz. Taka humoreska, po prostu dostałem takie baty za gazetę wyborczą, że to się pale nie mieści. Ale był opłacany z państwowych pieniędzy, a gazetę kupowałem ja za własne, więc miał niewiele do powiedzenia, tak? No, może jakąś gazetę polską by podkupował.
To pewnie też nie ma takiego znaczenia w przypadku do jakichś osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Nie, oni też mają swoje poglądy.
No tak.
Też mają swoje emocje. Emocji to mają mnóstwo. Tyle tylko, że no wszystko dużo, dużo wolniej. I też naprawdę polecam pracę z takim ludziom. Bardzo gratyfikująca. I niekoniecznie trzeba być psychologiem, tylko pójść na wolontariat, usiąść z tymi ludźmi i rozmawiać. Tak?
Teraz przeskoczę na inny temat. jak czasem rozmawiam z kimś, kto na przykład, ja tak widzę takim okiem laika, ten chyba ktoś pewnie ma jakąś depresję, dajmy na to. No i mówię, słuchaj, może byś sobie poszedł na terapię. I ten ktoś mi mówi, no często ludzie na przykład mówią, że nie mają pieniędzy. No to jest często obiektywne. Chociaż są na NFZ jakieś terapie, nawet niezłe. Ale są jakieś grupowe ostatnio, coś słyszałem o tym.
Ale to no, siedzi system pomocy psychiatrycznej. No i tutaj się nie da dyskutować.
No to jest po prostu drogie bardzo teraz jeszcze ceny.
Jasiek, powiem ci prostą przyczynę, tak? Żeby zostać psychoterapeutą, nie można zostać psychoterapeutą tak jak skończyć publiczne studia, tak? Żeby zostać psychoterapeutą, trzeba zapłacić bardzo duże pieniądze za specjalizację. Mało ci tego powiem, że za staż szpitalny musiałem zapłacić. I to nie małą kasę. Za to, że zasuwałem przez 3 miesiące na oddział. Jako psycholog, bo byłem magistrem psychologii, tak? Do tego superwizja, etc., etc. Więc psychoterapeuta też czasu nie ma z gumy, więc no, wiem, że to kwoty 180-200 zł, jakie są w tej chwili na rynku, no to są dla niektórych niedostępne, bo to jest 800 zł miesięcznie, tak? No ale to jest problem systemu. Tak, są terapie grupowe. Gminy coraz bardziej się starają i próbują odpalać, ale to w dużych ośrodkach, tak? I to mnie strasznie boli, tak? Bo ja z systemem nie zawalczę, tak? Ale jakby było tak, że przychodzi do mnie, jakby za pacjentem szło ubezpieczenie i do mnie by przychodził pacjent, tak? I ja bym tam wystawiał rachunek NFZ-owi. Ja nie miałbym nic przeciwko, nawet jakby byłyby to mniejsze pieniądze.
No tak, jest to. Ja wiem, że w Warszawie jest gdzieś Przydolny, jakaś taka grubowa, to tam coś czytałem o tym, to brzmiało bardzo fajnie, ale to pewnie w Warszawie i też wiem, że się na to czeka.
Słuchaj, w małych ośrodkach to nawet płatnych psychoterapeutów jest bardzo niewiele, a w ogóle z powodu tego, że szkolenie psychoterapeutyczne leży, bo to muszą być ludzie, którzy chcą wydać pieniądze, mają jakąś pasję, chcą coś zrobić, tak? No to przez pandemię i te wszystkie rzeczy pokazało, że psychoterapeutów jest za mało. Ale drugą rzeczą najokropniejszą, że nie ma prawa dotyczącego zawodu psychoterapeuty. Psychoterapeutą może się jawić magister psychologii, nic mu nie zrobią, usiądzie i będzie pracował. Przypominam, że ja skończyłem psychologię kliniczną na SWPS-ie i później zrobiłem studia podyplomowe psychoterapeuty, które trwają 4, 5 albo 6 lat, ale w laboratorium tak jest, że tam dopiero jak superwizor powie, możesz kończyć, to kończysz, tak? Ale ogólnie tak jest, to szkolenie zakłada 4 lata. To są drugie studia.
No i drogie bardzo.
No bardzo drogie.
Już też w takim momencie życiowym, kiedy ludzie już jednak parę lat minęły, już mają pracę, dzieci i wcale niekoniecznie tyle czasu i pieniędzy, żeby...
Nie zajęło 11 lat. Ze wszystkimi stażami, szpitalami, cudami, niewidami. Wszyscy się patrzyli na mnie jak na debila, bo ja już jako dojrzały chłopak poszedłem na psychologię i robiłem psychoterapię. Mówię, ludzie sobie jechali do Barcelony na weekend. Robu, siedziesz? Nie, mam zjazd.
No, tak.
Ja to potraktowałem jako olbrzymią przygodę i to była naprawdę przygoda. Mało tego, przygoda ze swoim wnętrzem, no bo mnóstwo rzeczy zobaczyłem. Podobno zmieniłem się nie do poznania, tak przynajmniej moja żona twierdzi. Zobaczyłem, co jest naprawdę ważne. Czasami to też stoi w opozycji do teraźniejszego życia, no ale trudno, zawsze jakiś konflikt musi być, tak? Niczego się nie da pozmieniać, tak?
Tak. A w ogóle zapytałem niechcący nie o to, o co chciałem, bo zrobiłem dygresję na temat, ile, że ta terapia jest finansowo niedostępna, ale dążyłem do tego, żeby zapytać, że widzę, że ktoś ma depresję, mówię, może pójść na terapię i ten ktoś mówi, dobra, mam pieniądze, jeszcze często ludzie mówią, że nie mają czasu, ale to już wiadomo, że wymówka. Ale mówią, no słuchaj Jasiek, ale to nie ja przez moją psychikę mam depresję, tylko przez rzeczy, które się dzieją obiektywnie na zewnątrz. Nie wiem, ktoś dajmy na to ma depresję, bo jest katastrofa klimatyczna i dlatego ten ktoś ma depresję. I mówi, jakby to trzeba zmienić politykę światową, a nie moje zdrowie psychiczne. Albo ktoś mówi, że nie wiem, ma bardzo ciężko chore dziecko i to jest tak wyczerpujące, że przez to ma depresję. Albo, że nie wiem, ma męża, który jest okropny, ale nie może się z nim rozwieść, bo ten męż utrzymuje tę osobę i wiesz.
Okej. Wiem, o co pytasz. No, słuchaj, to jest trochę tak, że jest wielu ludzi, którzy mają... odprowadzają swoje dzieci na tamten świat, tak? I nie mają depresji. Depresja to jest taki stan, w którym wycofujemy się z różnego rodzaju czynności, zajęć, nastrój nam spada. W pewnym momencie zalegamy na kanapie, pojawiają się różne myśli, najpierw myśli rezygnacyjne, później myśli samobójcze, są próby samobójcze, tak? No, w takich sytuacjach odpowiedzialny jest poziom serotoniny w głowie. Tak? No ja myślę, że w takich sytuacjach tak. Po pierwsze, do takiego case'u z bardzo chorym dzieckiem. No to jest tak. Jakby mi trafił taki człowiek, to bym powiedział, szanowny panie, proszę się skonsultować psychiatrycznie, bo są teraz doskonałe leki, które wychwytują zwrotnie tę serotoninę i ten stan jest tak. I zaproponowałbym terapię wspierającą, żeby ten człowiek mógł omawiać te wszystkie swoje lęki, frustracje, smutki, ból, żeby można było o tym rozmawiać. I tak się pracuje, tak? Tylko, że to wtedy jest terapia wspierająca, tak?
I to jeszcze jedną taką rzecz ludzie mówią, że nie chcą chodzić na terapię. Chociaż w sumie to już trochę odpowiedziałeś, bo chciałem powiedzieć, że ludziom, ale jeszcze mam trzecią, spokojnie, że ludzie mówią, że... ale przecież ja już mam tak... zepsuty, chciałem powiedzieć zjebany. No tak, mam tak zjebaną osobowość, że...
Zryty beret.
Tak, że jakby mi już nic nie pomoże. No, po prostu jestem okropną osobą. Ja mam, nie wiem, takie wahania nastrojów. Chłopaka w życiu to najdłużej miałem przez miesiąc a pracę najdłużej utrzymałem 2 miesiące. No mi już nic nie pomoże. No.
To nie jest prawda. Ale głównie ci ludzie mówią tak, dlatego że oni się boją podjąć psychoterapii, bo boją się, że w wyniku tego zobaczą coś tak strasznego, przerażającego w ich wnętrzu i mechanizm obronny zwany racjonalizacją powoduje, że racjonalizują. Ja już mam tak zryty beret, że ja już niczego więcej nie zrobię, tak? Nie, to nie ma sensu. Także mogą, że ja nie słyszałem też, że ja nie zasługuję na terapię.
Nie zasługuję, co jestem tak marnym grzesznikiem.
To też, to nie tylko z rodzin katolickich, silnie katolickich, tak? Poczucie niskiej wartości i różnych elementów dodatkowych, tak?
No i jeszcze jest jedna wymówka. Znaczy wymówka, nie do końca, bo ja czasem mam w sobie podobne myśli, że Boże, wszyscy teraz chodzą na terapię. Wiem, że jak ja pójdę, nie wiem, na jakąś domówkę i poznam ludzi, to jakbym ich zapytał, zresztą sami często o tym ludzie zaczynają mówić, bo to teraz jak już tak ludzie tacy między 20 a 30 lat, to już jest w ogóle nie jest temat tabu. Mm. No to się okazuje, że jestem na domówce, nie wiem, z 20 osób, z czego 18 chodzi albo chodziło na psychoterapię. Mm. To czy w takim razie, skoro coś dotyczy wszystkich, to nie znaczy, że jest bez sensu i że jakby to jest, nie wiem, moda, albo że teraz, ojejku, wszystkim się w tę depresję wmawia.
No wiesz, ja... człowiek ma wolną wolę, tak? Jeżeli uważasz, że jemu jest to niepotrzebne, no to może faktycznie nie jest potrzebne. No, ja też jestem przeciwny tego, żeby iść za modą, jeżeli nie mamy niczego do zrobienia, iść na terapię. Bo jeżeli jesteśmy w miarę szczęśliwi i ogarnięci życiowo i omarnięci emocjonalnie, to możemy się rozwijać, ale na jakichś zajęciach psychologicznych, etc., etc. Bo wiesz, terapia, każda terapia funduje podróż po własnym cierpieniu, więc jeżeli ktoś czuje się dobrze, to fundowanie mu cierpienia, no to trochę takie nieetyczne, prawda?
No tak, znaczy wiadomo, że zawsze się tam rozwinie, nie będzie gorszą osobą.
Tak, ale tak jak mówiłem, że terapia coś daje, coś zabiera. Ale mówię, ludzie są przytomni, wiedzą, czego potrzebują. Podejmują autonomiczne decyzje. Terapeuta jest dla tych ludzi, a nie w drugą stronę. Jeżeli przyjmiemy taką zasadę, to wszystko gra i but. Nie chce, no to nie musi chodzić. No.
A jak namówić kogoś, kto powinien, a nie chce? Bo czasem tak jest, że po prostu często, wiem, że mnie nawet o to często ludzie pytają. Ja jak mam chłopaka, mam męża, nie wiem, mam brata, mam mamę i ta osoba totalnie siedzi w domu, nie wychodzi, tylko powiada, że świat jest bez sensu, pije alkohol. Nie, dobra, alkohol to może jakaś osobna kwestia, no ale i jak namówić to sobie, żeby poszło na terapię?
Rozmawiać. Rozmawiać, nie nakazywać, tylko pokazywać, wskazywać. Zobacz, wydarzyło to, się to i to, zrobiło mi się cholernie przykro, tak? Może poszedłbyś i zobaczył, z czego to wynika, że się tak zachowujesz. Rozmowa językiem jami, że coś robi, no naprawdę bardzo otwiera. A na mówienie, masz iść na terapię, etc., etc. No miałem paru pacjentów, którzy przyszli na terapię, bo ktoś im kazał. Tak, a jeden facet przyszedł, mówi do mnie, słuchaj, ja się tu kładę 5000 zł. Ja będę ci przelewał wtedy na 130 zł, bo dodawno to było 130 zł za sesję. Ale jakby ktoś pytał się, to chodzę na terapię.
Bardzo wygodna praca. Samych takich pacjentów.
No przestań, wyleciał z prędkością naddźwiękową z mojego gabinetu.
Ale wiesz, ja miałem w ogóle taką osobę na tej mojej grupie, która też mówiła, że nie chce. I że tam wszyscy zaczęli mówić, tej wyjazdowej, tej grupie otwarcia. I ludzie tam zaczęli mówić, dlaczego poszli i tak dalej. I ta osoba została na koniec i ta osoba powiedziała, że ja to w ogóle nie chcę być. Ja to małżonek mi kazał i ja to absolutnie jestem tu. W sumie to właściwie plan był taki, że nie dojadę i tylko powiem, że byłem. Trochę tak właśnie, że masz tu 5000 i udawaj, że do ciebie chodzę. I ta osoba absolutnie tak zaczynała, wrogo, nawet nie jakoś bardzo chamsko, tylko taka z dystansu. Ja to siedzę, bo już tam kurde, co mam robić. I się skończyło tak, że w którymś momencie na koniec ta osoba powiedziała, że było super i że teraz swojego małżonka namówi, żeby ten małżonek poszedł. No,
tak, tyle tylko, że o tej sytuacji, której powiedziałeś, to jest tak trochę, że ja myślę, że tą osobę lęk to blokował, tak? Że taki eskapizm się włączał, taka ucieczka, ale tego nie wiemy, bo nie... Nie jesteśmy z tym człowiekiem i nie będziemy na ten temat fantazjować, bo to też jest nieetyczne.
Tak.
Można się go wprost zapytać.
Tak, tak. No ja tak, no, myślę, że skoro ta osoba jak mówiła, że o, ja tam wcale już tutaj plan był, żeby nie jechać, a jednak się tam pojawiła, to może jednak nie do końca był plan. Jak ta rada taka, idź pobiegać, czy jak się ma skuteczność sportu, nie wiem, mindfulness, jakiejś relaksacji, modlitwy, no przecież to też pomaga.
Tak, tak.
I co, czy to może zastąpić psychoterapię? Są takie sytuacje?
Zastąpić to chyba nie, ale wspomagać tak. No bo zobacz, ja sam często mówię pacjentom, żeby się więcej ruszali, jak są depresyjni, tak? Że ogólnie wyładowywanie złości też jest bardzo fajne, ciężkie ćwiczenia fizyczne, tak? No, wiesz, jeżeli mamy jakieś zaburzenie osobowości, które jest do leczenia, no to z bieganiem raczej tego nie poprawisz, tak? Bo tam są zintegrowane skrypty, no już tak cebetowsko, jakieś niefajne skrypty nabyte i co, że pobiega, to mu się ten skrypt nie zmieni. Ale na pewno lepiej się poczuje, bo i trochę endorfinek dostanie w bieganiu i złość rzuci w siebie, zmęczy się. Tak, w ogóle takie trzeba dbać o psychę i o ciało. Jeżeli o jedno i o drugie dbamy, no to w miarę higienicznie prowadzimy życie, tak?
Bo też też chyba był jakiś taki serial Altered Carbon. Tam był taki motyw, że jesteśmy w jakiejś odległej przyszłości i ludzie po prostu przeszczepiają swoją świadomość do kolejnych ciał. I pamiętam, że przeczytałem jakiś artykuł w związku z tym, nie był w ogóle przez psychologa, przez kogoś związanego w ogóle z jakąś teorią świadomości i w ogóle jak na granicy filozofii, informatyki, psychiatrii, psychologii, neurologii. Że ten serial ma zupełnie złe założenie, bo nie ma czegoś takiego jak umysł oderwany od ciała. Jakby, że nasz umysł jest zawsze w naszym ciele i że nie da się tak po prostu przeszczepić do innego ciała.
No nie da się. A tego nie wiem. Ja muszę się nad tym głębiej zastanowić, bo pewnie bardzo dużą traumą byłoby dla mózgu przeszczepienie do innego ciała. Ale no tego nie wiem.
No już nie mówiąc o tym, że przecież układ nerwowy to jest wszędzie, nie? Więc nie tylko w mózgu. Nie wiem, ktoś, kto był, nie wiem, wcześniej w ciele, które jest bardzo wrażliwe na dotyk, trafia do ciała, które jest bardzo mało wrażliwe na dotyk, to pewnie troszkę inaczej, nie? Bo to, zresztą podobno też trochę to się wiąże. Nie? No właśnie, jaka jest rola też w takiej biologii, neurologii w tych zaburzeniach osobowości?
I to jest bardzo fajne pytanie, wiesz, bo każda terapia oddziałuje na system nerwowy. Bo my programujemy nasz mózg poprzez słuch, wzrok i przyjmowanie informacji. Dziecko się uczy, tak? Opowiadasz dziecku, że tak nie wolno i to wywołuje różnego rodzaju ustawienia neuronalne w głowie. Tak? No i każda interwencja jakoś tam wpływa na ten system neuronów w mózgu, tak? I właśnie jak tak, to behawioralnie pawłowsko ileś razy mózg dostanie nagrodę, to na stałe przełącza te ustawienia, że już to z automatu będziemy robili, ale nie będziemy musieli się zastanawiać. Tak jak to w wojsku mówi się pamięć mięśniowa, tak? Że tam komandosi są uczeni, żeby to wszystko robić nie myśląc, tylko z automatu. Tak samo jak kupujesz nowy samochód, to najpierw się zastanawiasz, żeby dobrze biegi wrzucać, tak? A później co? W ogóle nie myślisz o tym, tylko to chodzi tak, czyli tam się ustawiły neurony w odpowiednich konfiguracjach, które pamiętają, już nie musisz mnie zajmować kawałków poznawczych, a to leci sobie tak z automatu, bo jest zmechanizowane, tak? I takie są przyzwyczajenia, też są takie właśnie przyzwyczajenia, które patologizują, że przez cały czas ja zawsze, mój ojciec wracał do domu po pracy, walił szklankę wódki, no to dlaczego ja mam tego nie robić? I zakładamy, że ten ojciec był najlepszym ojcem po świecie, tylko miał taką rzeczą, że...
No tak, ja widzę po sobie, u mnie w domu nikt nie pił alkoholu, taka dziwna rodzina w Polsce, ani w bliższej, ani w dalszej rodzinie. I ja rzeczywiście w ogóle nie mam takiego nawyku, dokładnie tak jak mówisz, tylko że w drugą stronę. Mi nie przychodzi do głowy, żeby, nie wiem, piwko po pracy sobie kupić. To jest rzecz, która mi się nie pojawia.
I właśnie ja się udowodniłeś to, o czym rozmawialiśmy, że się wszyscy z tego nabijają. Że rodzice i dzieci determinuje osobowość i także buduje zaburzenia osobowości. Nie?
A jeżeli chodzi o przyczyny tych zaburzeń osobowości, to czy jakieś właśnie dziedziczenie, ta neurologia też ma istotną rolę?
Tak, no bo słuchaj, jak ja się uczyłem, i też nie chcę tutaj od wykładowców akademickich dostać bardzo po łbie. To było tak, że 50% geny, 50% środowisko. W tej chwili właśnie się idzie to w kierunku, że 40% geny. Ale te geny to tylko na poziomie siły systemu nerwowego, że na przykład człowiek silniejszy system nerwowy jest wtedy, gdy na przykład na ten sam impuls jeden się bardziej przestraszy, drugi się mniej przestraszy, tak? Bo jeden ma silniejszy system nerwowy, drugi ma mniej. Jeden jest bardziej wrażliwy, drugi mniej. Ale wszyscy są podobnie socjalizowani, tak? I to tak polega, zasada pierwsza. Po pierwsze, jesteśmy zwierzętami. Wiem, że to niepopularne, co powiedziałem. I głównie podlegamy wszystkim popędom, etc., etc., ale ewolucja dała nam coś takiego jak wolną wolę i myślenie abstrakcyjne. Dlatego wybudowaliśmy sobie drogi, szkoły, domy, podzieliliśmy się w funkcjach, bo jakbyśmy nie dostali tego, to pewnie byśmy się, ogon by nam nie odpadł, nadal byśmy się bujali na bananowcu i tyle.
Tak. I fajniej by było w sumie.
Tego nie wiemy, ale też czasami tak bym sobie pomyślał, żeby tak nie mieć żadnych trosk. Ale myślę, że każde zwierzę ma jakieś troski. Tak?
No, tylko pewnie, że niektóre szybciej zapominają, że miały, a my sobie trzymamy cały czas. Ale taką małpą być, co safika na drzewie bez ubrania.
No ale wiesz, no przynajmniej mamki to mają ten sierść, nie? Tak. No, czy mają swoje ubranka.
No tak, no ale zresztą wcale nie tak fajnie. Od razu pomyślałem, że jak mnie zacznie boleć ząb, to pójdę do dentysty. Jak małpę zacznie boleć ząb, no to już ma dzień zniszczony.
No dobra.
I chyba na koniec już chciałbym zadać pytanie o skuteczność psychoterapii. Jaka jest skuteczność psychoterapii i zwłaszcza tej psychodynamicznej?
Trudne pytanie. Wiesz, nie odpowiem ci na to. Mogę ci przy... muszę spojrzeć w kawałki, tam w książki, bo nie sprawdziłem tego. Więc nie lubię się wypowiadać na rzeczy, na których nie mam pamięci. No, wiesz co, CBT, psychodynamiczna, gestalt, humanistyczno-poznawcza są terapiami akredytowane przez dwa wielkie towarzystwa, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, więc ta skuteczność musi być na jakimś sensownym poziomie. A tak z własnego, takiego wrażenia, to na ileś tam już procesów, które prowadziłem, to tak 10 niepowodzeniem, ale głównie przez to, że pacjenci zrywali terapię. No
ale prostu, 10 czy 10?
10 procesów. 10 procesów.
Aha, okej. Okay. No,
a też ci nie powiem, ile ich zrobiłem, ale tam, słuchaj, no dużo. Jest dużo, nie?
No to pewnie też jest, słucham jakiś czas temu taki wywiad z takim psychiatrą amerykańskim, który wymyślił swoją taką szkołę psychoterapii. I on mówił, że on to w ogóle ma 100% skuteczność, że mu się nie zdarzyło, żeby ktoś do niego wrócił. No, sobie myślę, no tak, bo jak się nie udało, to nie wrócili do ciebie.
Tak, ludzie wracają i to jest właśnie, to jest fajne, bo pomogłeś człowiekowi, po 2 latach ląduje w jakimś trudnym kawałku swojego życia i przychodzi do ciebie. Ja mówię, panie Robercie, wtedy mi pan pomógł, to teraz też pana proszę o pomoc, tak? No i wtedy ja wiem, że kawał dobrej roboty poprzedniego razu odwaliłem.
No tak, to przyjemne musi być. O, jeszcze gratisowe pytanie, a to już tak naprawdę na koniec. Strasznie często ludzie mnie o to pytają i ja absolutnie nie wiem, co odpowiedzieć. Lepiej pójść do kobiety czy do mężczyzny?
Głębokie pytanie. Słuchaj, do kogo ci bliżej? I tak ludzie wybierają. Tak? Kiedyś trochę inny był system dobierania psychoterapeutów, bo jak nie było internetu, to szło się do poradni, mówiło się, że chce się psychoterapię, szło się do takiego doświadczonego terapeuty, diagnosty, często superwizora, który robił wywiad, psychologiczny wstęp i wybierał terapeutę dla tej osoby. To też jest dosyć istotne. Tak? W dzisiejszych czasach mamy strony znanych lekarzy, wpisujemy, czytamy opinie, patrzymy, podoba nam się, nie podoba nam się, dobrze mu oczu patrzy i wszystko i tak wybieramy. Więc dla mnie terapeuta to jest terapeuta, tak? I czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna? Tam, gdzie dobrze czujemy się, tak? Ale powiem, że z facetami to jest taki drobny problem, tak? Bo psychoterapeutów mężczyzn w tym zawodzie jest naprawdę niewielu. Zwiększa się ta ilość, ale na początku mojej pracy ja byłem w zespole 15-osobowym, ja byłem jednym facetem.
Tak. Ja w ogóle, tak kultura się trochę zmieniła. Pamiętam, że jak zaczynałem w ogóle chodzić na terapię i cokolwiek, nie wiem, googlać coś, to jak się trafiały artykuły, no to zawsze one były pisane, no jeżeli kiedyś czułaś się tak, no to pewnie miałaś taki problem do kobiet. A teraz już się zmieniło.
Ale ci powiem, że mam taką książkę z 1905 roku, w której autor udowadnia, że kobieta nie nadaje się na psychologa i psychoterapeutę, więc, więc wiesz, no wszystko się zmienia, tak?
Tak. No. Przed wojną była ankieta wśród sędziów z kolei robiona, bo obecnie większość sędziów to kobiety, jakaś zdecydowana większość. Było jakieś badanie robione i to badanie się zaczynało od szanowny panie sędzio, bo nikomu nie przychodziło do głowy, że kobieta może, być sędzią. A teraz jest większość. No dobrze, to bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Miło mi się gadało. Czy jeszcze coś byś chciał poruszyć może?
Nie, nic. Mam nadzieję, że będzie się podobało słuchaczom, bo miałem taką ochotę bardzo zrobić z tego podcasta, żeby tak na luzie pogadać i żeby pokazać trochę, że psychoterapeuta to jest normalny człowiek. No ale to jest tak skomplikowana dziedzina, że o tym można gadać.
To prawda, ale dobra, słuchaj, skoro jesteś normalny człowiek, to może chciałbyś odpowiedzieć na pytanie, czy masz jakieś hobby poza psychologią? Czy nie,
też mówi się, że ogólnie ludzie na psychologię i na psychoterapię idą, żeby sobie pomóc, tak? Ogólnie, ale to jest ludzik, no co? Uwielbiam nowe technologie. Lubię sobie pograć w gry. Mam 52 lata i czasami ludzie się na mnie jak na kretyna patrzą, że sobie panoramiczny komputer. Lubię samochody. Lubię szybkie samochody. Mam taki samochodzik, którym się jeździ normalnie, bezpiecznie i mówiący o tym, że się posiada rodzinę. Ale też mam takiego małego diabełka, na przykład Forda Mustanga, którym sobie w weekendy idę sobie pojeździć. Oczywiście po drogach jeżdżę zgodnie z przepisami, a wariuję na torze.
No właśnie, bardzo ważna rzecz. Okej, okay, no dobra, to w takim razie dziękuję. Patrzcie, psycholog też człowiek. Słuchajcie, psycholog też człowiek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wam też, słuchacze, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Subskrybujcie sobie na YouTube, jak chcecie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.